Ten odcinek zawiera autopromocję. Partnerem tego odcinka jest Finax, robodoradca inwestycyjny, dzięki któremu swoją pasją do technologii możecie także ulokować w OIP, dbając o swoją europejską emeryturę. Wejdź na finax.tech/boczemunie i sprawdź szczegóły naszej oferty. Przedstawione treści nie stanowią porady inwestycyjnej, a ryzyko podjętych przez siebie działań w zakresie inwestowania bierzecie standardowo na siebie. Pamiętajcie, moi drodzy, inwestowanie może być proste, ale nie jest łatwe i wiąże się zawsze z ryzykiem. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. Proszę, zostaw opinię w Apple Podcast oraz na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Czołem, moi drodzy, w imieniu swoim i Finax witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który realizujemy wspólnie, aby odsłonić Wam nieco finansowych kulis technologicznych spółek. Wracacie do mnie też z informacją zwrotną i to nie są jednostkowe przypadki, co mnie niesamowicie cieszy, że przypadł Wam do gustu tenże nasz format, zatem działamy dalej zdecydowanie, bo myślę, że to taka wiedza, która przyda się nie tylko dziś, ale również za parę lat będzie aktualna, a przynajmniej spojrzenie na te wybrane właśnie spółki przez nas przynależne do Magnificent Seven, tak? Na pewno się to przyda. Zachęcam tym samym zatem do odsłuchania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, poprzednich odcinków w tym temacie. Jednego z Przemkiem Barankiewiczem, który ma numer 416, a w którym to opowiedzieliśmy o całej serii nieco szerzej. Dalej tego z numerem 418, który poświęciliśmy NVIDII, oraz z numerem 423. Tam od A do Z rozłożyliśmy na czynniki pierwsze nasze drogie Apple. Zanim zaczniemy, przypomnę jeszcze tylko, że wszelkie linki do osób, rzeczy i innych spraw, które padną także w tym odcinku, znajdziecie w jego opisie pod adresem boczemunie.pl/428. Tam także na miarę na mój newsletter okołotechnologiczny, który wysyłam niezmiennie w każdą sobotę o poranku. Sprawdź, może to coś dla Ciebie. A dziś na tapet bierzemy kolejną z nich, Amazon. A moim i Waszym gościem jest ponownie Mateusz Madej z Finax Polska. Cześć Mateusz, w nowym roku.
Cześć wszystkim, wszystkiego dobrego w nowym roku.
Zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu, to ja Cię muszę zapytać, czy Ty jesteś w ogóle zadowolony z zakończonego 2025 roku? Po Sylwestrze można o to pytać w kontekście giełdowym, bo wiadomo, że każdy z nas, inwestorów indywidualnych, tutaj do samego końca gdzieś tam wstrzymuje, że tak powiem, konie z podsumowaniem swojego stanu, swojego portfela inwestycyjnego. Więc jak tam u Ciebie? Jesteś zadowolony?
Tak, generalnie poprzedni rok był bardzo dobry i w moim portfelu, i na rynkach, aczkolwiek tutaj musimy pamiętać o takiej jednej istotnej rzeczy, że coś, co uderzyło też w mój portfel, ale też w portfele inwestorów z Europy, z Polski, to jest właśnie dolar amerykański, który bardzo mocno słabł w poprzednim roku, więc nawet jeżeli sobie spojrzymy na S&P 500, które wzrosło kilkanaście procent, 16-17% w zeszłym roku, ale mamy stratę dolara amerykańskiego do naszej waluty, która wynosi kilkanaście procent, to tak naprawdę ten wynik może nie być tak imponujący, a wiem, że bardzo wielu inwestorów właśnie stawia wyłącznie na Stany Zjednoczone. Tutaj, jeżeli sobie analizujemy własne portfele, to też pamiętajmy o tym, że nie zawsze warto jest patrzeć tylko na takie wyniki w dolarze amerykańskim, no bo jeżeli my decydujemy się na to, że będziemy wydawać te środki w złotym, że w końcu dojdzie do tego przewalutowania, to ryzyko walutowe się pojawia. Najlepiej się zabezpieczać, czyli właśnie stosować hedging, natomiast też musimy pamiętać o tym, że może to być w pewnych momentach trochę kosztowne dla nas. Ale jeżeli chodzi o poprzedni rok, tak. Polska giełda super, giełdy europejskie. Polska giełda to w ogóle fenomen. W zeszłym roku giełdy europejskie bardzo dobrze. Tak. Stany Zjednoczone tak naprawdę bardzo źle. I nawet jeżeli rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych w dolarze amerykańskim, to i tak przegrywają z masą giełd na całym świecie. W tym oczywiście z naszym warszawskim parkietem, który okazał się po prostu fenomenalny w zeszłym roku.
To prawda i w niego również możecie w ramach złotych portfeli w Finaxie inwestować poprzez ETF-y, także to warto od razu tutaj nam nadmienić. Przypominamy również, że na finax.tech/boczemunie możecie sprawdzić naszą ofertę dla Was. Tutaj można skorzystać z zarządzania za darmo kwotą 1000 euro, także myślę, że to całkiem ciekawa rzecz do sprawdzenia. I przypomnijmy jeszcze od razu, proszę Mateusz, naszym słuchaczom, że mamy nowe limity, bo mamy nowy rok, na te wszystkie nasze inwestycyjne okazje, jak ja to lubię nazywać, czyli IKE, IKZE i OIP. To ostatnie akurat nadal tylko wy nad Wisłą prowadzicie i tylko wy oferujecie. Więc jakie są te limity na 2026 rok?
Tak, w przypadku IKE i OIP jest to 28 260 zł, w przypadku IKZT, jeżeli ktoś jest na umowie o pracę na przykład, no to jest 11 304 zł, no ale myślę, że wielu słuchaczy jest też na działalności gospodarczej, więc to jest zwiększony limit 16 956 zł, więc warto inwestować i tymi tak naprawdę... Jeżeli chodzi o takie konta inwestycyjne, to właśnie OIP, IKE to powinien być pierwszy wybór tak. inwestora, bo to jest jednak, no, to jest odrębny temat, co się będzie działo z naszymi emeryturami za jakieś 20-30 lat.
To prawda, aczkolwiek temat nietrudny do zgooglowania, że tak powiem, do sprawdzenia już tutaj bez wiedzy eksperckiej i bez konkretnie wskazywania źródeł raczej... Tak. Dobrze, nie będzie. Nie chcemy oczywiście straszyć, ale fakty są i dane są, jakie są. Dobra, Mateusz, dzisiaj na tapet bierzemy Amazona, kolejną spółkę w ramach Magnificent Seven. I Amazon ma oczywiście ticker na giełdzie AMZN, czyli ten swój znacznik. Nie wiem jak ty, ale ja gdy słyszę w ogóle Amazon, to przed oczami mam dwie rzeczy. Po pierwsze książki. Po drugie znaczek AWS, czyli ten, który bardzo często widzę podczas relacji Formuły 1. No, choć temat jest oczywiście wiele szerszy, ale jakoś tak jest, że Amazon to u mnie jest Kindle i oczywiście dostawa, tak? No plus ten AWS, takie jakby trzy silosy, trzy fundamenty. Ich jest więcej, o tym sobie dzisiaj zatem powiemy. Jak to wygląda, Mateusz, z twojej perspektywy, jak to wygląda w liczbach i gdzie dziś ten Amazon nam na, nie tylko w ramach S&P 500, bo tu pozycja jego jest szczególna, ale ogólnie w ramach rynku szeroko rozumianego jest.
Tak, zanim przejdziemy do liczb, to może jedną kwestię powiem, bo mi najbardziej Amazon się kojarzy. Jakoś tak mam, że często zapamiętuję bardzo ciekawe wypowiedzi prezesów spółek. W związku z tym, że zajmuję się tematem, więc bardzo się często do mnie docierają. Ja bardzo lubię słowa Jeffa Bezosa, który powiedział, też pewnie porozmawiamy chwilę odnośnie ich chyba najbardziej nieudanego projektu, czyli telefonu komórkowego Fire Phone. No i ten telefon okazał się klapą, potężną klapą, milionowe straty i tak dalej. A Jeff Bezos chyba w 2016 roku powiedział, że firma aktualnie pracuje nad wieloma innymi projektami, które się okażą znacznie, znacznie większymi porażkami niż ta wtopa z Fire Phone. Więc generalnie to jest takie podejście rzadko spotykane. A potem przyszły następne lata w Amazonie pokazały, że potrafili wyciągnąć z tego wnioski i kolejne projekty, mimo że było jeszcze ich parę innych nieudanych, to jednak okazywały się coraz lepsze. Ale tak, jeżeli chodzi o Amazon, no to oczywiście mamy tutaj do czynienia z jedną z największych spółek na świecie, jedną z największych w S&P 500 i generalnie jeżeli sobie spojrzymy na S&P 500, to Amazon stanowi ponad 4% tego indeksu. Zyski to prawie 4%. Jest to jedna z większych tych ze spółek z tej wspaniałej siódemki. Jest to bardzo istotny gracz na giełdzie i też ma olbrzymi wpływ na inne firmy. Coś, co też mogliśmy, o czym rozmawialiśmy też przy okazji Nvidia, że Nvidia ma bardzo duży wpływ i Amazon też olbrzymi wpływ na innych bardzo dużych graczy. Też jeżeli sobie spojrzymy nawet na kapitalizację tej spółki, no to jest wielokrotnie większa kapitalizacja niż wcześniej wspomnianej naszej giełdy, całej naszej giełdy. Razem więc tutaj na pewno robi to, tak, robi to olbrzymie wrażenie, aczkolwiek wiemy, że też w Stanach Zjednoczonych jest więcej takich firm. Natomiast tak, Amazon jest to bardzo duża firma z olbrzymim wpływem na rynek, zwłaszcza poprzez swój produkt AWS.
O nim sobie zaraz powiemy, a to tak taka jest historia znowu garażowa, jeżeli chodzi o Amazon. Warto wiedzieć, że oni właśnie od garażowej księgarni do tego Everything Store, tak, czego sklepu ze wszystkim, można tak powiedzieć, dochodzili, dość właściwie relatywnie szybko, bo cały sukces tego podmiotu Amazona to właściwie wizja, tak jak wspomniałeś, jednego człowieka, tak, Jeffa Bezosa, a raczej jego bezwzględnej optymalizacji logistyki. Myślę, że to nie jest nadużycie. I warto tutaj też wspomnieć, że IPO, które miało miejsce na amerykańskiej giełdzie w 1997 roku, też miało miejsce w takim okresie, gdzie właściwie byliśmy przed bańką dotcomów, wtedy nie wiedzieliśmy, że ona nadciąga, tak? I inni poupadali, nie przetrwali. Ja Amazon jakoś mocno tutaj z tego wyszedł i dużo jest jeszcze takich firm, Mateusz, które będą miały garażową historię, bo wydaje mi się, że Amazon, Apple, tak, trochę też Microsoft, o którym kiedyś pewnie pogadamy, one wszystkie gdzieś mają ten wspólny pierwiastek. Ale nie wydaje mi się, żeby dzisiaj jakaś taka firma, wiesz, w garażu powstała i doszła do tego momentu. To chyba już nie te czasy, prawda?
Myślę, że nie te czasy. Myślę też, że właśnie poprzez te firmy, które przed chwilą wymieniłeś, będzie to coraz mniej możliwe ze względu na to, że takie firmy, i właśnie tutaj przykładem jest Amazon, który też inwestuje w startupy, dość szybko wyłapują tego typu firmy, które mają szansę na rozwój. No i też prawda jest taka, że kiedyś wystarczyło połączenie do internetu, komputer, który oczywiście był drogi i można było rozwijać biznes, telefon i to mogło funkcjonować. W tym momencie zapotrzebowanie na moce obliczeniowe jest tak duże, że jednak rozwijanie biznesu, często takie właśnie bardziej związanego z IT może, bo też taką spółką niewątpliwie jest Amazon, no jest trudne, prawda? Bo to jednak to są, bo mogą już wchodzić w grę inne kwoty.
Tak. Ta logistyka, czy to jest ta pierwsza rzecz, którą Amazon się wybił, która zagwarantowała mu sukces, czy wskazałbyś tu na coś innego, jak uważasz?
Myślę, że tak, że po pierwsze to logistyka i oczywiście osoba Jeffa Bezosa, to jednak no, jest to wizjoner, który potrafił zrobić niesamowite rzeczy, ale ta logistyka rzeczywiście, to jak świetnie rozbudował tę kwestię Amazon przez wiele, wiele lat, to było coś niezwykłego i to jest naprawdę coś, co robi wrażenie. Tutaj mógłbym porównać to trochę do naszej firmy tutaj polskiej InPostu, który też ma świetnie rozbudowaną logistykę, która naprawdę jest dużo przed innymi graczami i to powoduje, że ma przewagę na rynku. I podobnie było tak samo w Amazonie. No i też myślę, że bardzo kluczową kwestią, czy było to, że Amazon na podstawie swojego jednego produktu zrobił sieć produktów czy usług, które spowodowały, że inni są po prostu uzależnieni od tej firmy. I to trochę taki może być sukces, taki przepis na sukces, że tak powiem, no bo podobną kwestię jakiś czas temu poruszaliśmy odnośnie Nvidia, prawda? Czyli tak. Nvidia też, która stworzyła praktycznie inne firmy, nie będą mogły żyć bez Nvidia, jak już wejdą w ich system.
To prawda, masz tu oczywiście na myśli AWS, do którego za chwilkę sobie przejdziemy. To, o czym mówiliśmy tutaj w kontekście logistyki, to też jest pewnego rodzaju platforma, którą Amazon, trochę takim modelem koła zamachowego, on sobie stworzył w kontekście właśnie tego, że nie tylko zoptymalizował sam swoje dostawy i to, że no, w tym Everything Store właśnie, można było właściwie zamówić sobie wszystko i no dziś mieć to dosłownie na drugi dzień, ale też zaprosił tam handlowców, tak, żeby po prostu dając im swego rodzaju white label, tak, i dając im swoją właśnie logistykę, swoją platformę, swoją sieć dostaw, żeby oni mogli tam handlować po prostu jako firmy mniejsze lub większe, tak, i to jest całkiem lukratywny biznes do dzisiaj wielu osób i prywatnych przedsiębiorców, czy też większych, mniejszych firm, ale przede wszystkim biznes Amazona, bo oczywiście od tego wszystkiego, jak się sumuje jego prowizje i to, w jaki sposób też Amazon zarabia, ta jego struktura przychodów jest bardzo, bardzo skomplikowana, to mamy przepis tak naprawdę na sukces, choć sukces w firmie, która do dziś działa trochę jak startup. Tu się mówi o takiej kulturze dnia pierwszego. Bezos to obrazował w wielu wywiadach, mówiąc, że w Amazonie zawsze jest się startupem. W sensie każdy dzień to jest walka o przetrwanie. Chyba tak jest do dziś. Trochę też o tym już wspomniałeś, nie?
Tak, tak. Myślę, że jest tak trochę do dziś. Natomiast też myślę, że nowy prezes, który przyszedł właśnie za Bezosa, trochę inaczej do tego podchodzi. Natomiast tak, jest cały czas myślenie, tworzenie nowych projektów, jakby nie osiadanie na laurach, bo rzeczywiście Amazon gdyby chciał, to by po prostu skupił się na tej sprzedaży internetowej na całym świecie, to im wychodzi świetnie, są z tego znani, tak. A oni cały czas szukają nowych rozwiązań i tak naprawdę Amazon dzisiaj to jest bardziej spółka, może nie e-commerce, tylko bardziej spółka technologiczna, spółka IT, która no, dostarcza wiele rozwiązań dla firm. Ma oczywiście swoje też sklepy takie fizyczne, prawda, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to jest tak rozbudowany biznes, że nawet jakby im jedna rzecz nie szła, to zaraz inna będzie szła. I to jest coś takiego, że na przykład jeżeli mamy sprzedaż właśnie tych książek, o których wspomniałeś, no, że z tym się kojarzy. Prawda?
Tak.
Amazon. To z drugiej strony oni też, sprzedawcy tych książek, nawet właśnie na Amazonie, też wykorzystują reklamy, płacą za reklamy. Na tym, co, reklamy, które są potężną częścią biznesu Amazonu i to wszystko się samo napędza. Jak się przestaną sprzedawać książki, no to być może właśnie wiele firm, które sprzedaje na Amazonie książki, bo często to jest po prostu Amazon, będzie też musiało się reklamować.
O ile Fire Phone, o którym wspomniałeś na początku, jest taką czarną owcą w historii Amazonu, o tyle Kindle jest zdecydowanie złotym dzieckiem Jeffa Bezosa i do dziś faktycznie jest tak, że kiedy pytam kogoś, czy czyta e-booki, to bardzo często odpowiedź nie jest wprost, tak? W sensie ktoś mówi, że nie mam Kindla albo mam Kindla, nie? Czyli tak jak iPhone jest synonimem smartfona dzisiaj, dla Amerykanów to właśnie dosłownie synonimem, tak Kindle jest właściwie czytnikiem e-booków, nie? Jasne, oni mają konkurencję i ona im sporo tego rynku już podgryzła, ale co do zasady w świadomości konsumenta takiego, wiesz, Smyfa czy Kowalskiego, rzeczywiście jest tak, że e-book to Kindle, tak? Żeby czytać,
tak.
Trzeba mieć Kindle.
Tak, to prawda.
I w Polsce to jest urządzenie bardzo popularne, nie? W sensie pomimo tego, że ma tańsze odpowiedniki, Pocketbooka chociażby, to jednak po Kindle większość ludzi wydaje się sięgać. I Amazon nie zarabia fortuny tutaj na sprzedaży tych samych czytników, tak? Bo je sprzedaje bardzo często nawet po kosztach, jak sobie można poczytać, ale ten prawdziwy zysk płynie właśnie z ekosystemu. Znowu, podobnie jak u Apple, nie? Z tego, że bardzo łatwo jest tą książkę kupić. To jest ten słynny model one dollar click, tak, który też iTunes miało w swojej historii, jeżeli chodzi o Apple, o czym też rozmawialiśmy. Czyli jeden klik i książka jest u ciebie, nie? Czy jeden klik i próbka tej książki jest u ciebie automagicznie po prostu. I tak jest do dzisiaj. I Amazon stworzył też platformę, która właśnie pozwoliła każdemu wydawać właściwie swoje książki z pominięciem tych tradycyjnych wydawnictw i też mówi się, że 30% do 60% prowizji od każdej sprzedanej tam książki płynie właśnie do Amazona. Oczywiście dobre, niedobre dla twórców, to temat na zupełnie inną dyskusję, ale nie ponosząc co do zasady kosztów druku i magazynowania, Amazon tutaj zarabia. Tak naprawdę tworząc urządzenie w postaci czytnika i ekosystem dookoła niego. Teraz wchodzi w erę koloru, tak, bo bardzo duży krok milowy, jeżeli chodzi o czytniki, do tej pory e-inkowe, teraz już z kolorem, choć nadal e-ink, tak, więc cały czas wydaje się, że ten Kindle jest tutaj na świeczniku. Jego również AI nie omija, bo w 2026 roku też Amazon chce zaoferować funkcje takie jak chociażby Story So Far, gdzie generowane przez AI będą podsumowania akcji w danych książkach, nie? Więc w ogóle jakiś science fiction, ale tak, to się już dzieje, nie?
Zdecydowanie i to jest właśnie przykład budowy wokół jednego produktu sieci, która jakby przymusza, można by powiedzieć, czy prowokuje odbiorcę to, że on musi być z tym związany i Amazon zarabia właśnie więcej na tych sprzedaży wokół Kindla niż na samym Kindlu, o czym powiedziałeś i to też jest taki stabilny przychód, prawda? Bo rzeczywiście jest konkurencja dla Kindle, ja sam mam Pocketbooka.
Tak.
Natomiast jest to na takiej zasadzie, że jednak jak się, tak samo jak my mówimy na te sportowe Adidasy, prawda? Tak samo się mówi na, czasem się mówi na czytniki Kindle, mimo że to nie jest tej marki.
Tak. I to też pokazuje właśnie świetnie, że jakby o tych premierach tych czytników nie mówi się tak jak o premierach nowych iPhone'ów, ale regularnie one mają miejsce, tak? Te nowe modele wychodzą, są usprawniane i ta grupka fanatyków e-booków czy zwolenników e-booków, tak? Bardzo często zbiera się wtedy wokół tych premier i jakoś tak się dzieje, że wszystkie serwisy technologiczne piszą o premierach nowego Kindla, a nie o premierach nowego Pocketbooka, nie? Więc faktycznie coś w tym jest. To też jest element marki Amazonu jako...
Zgadza się.
Jako brandu, nie? To urządzenie akurat, nie? Bardzo ważne.
Tak. No i też Też tutaj świetna robota Amazona, ponieważ jednak ta łatwość dostępu do książek powoduje też, że jednak to czytelnictwo może mieć się lepiej, o tak? Zwłaszcza jeżeli powiemy o osobach, które nie mają możliwości, na przykład często nie wiem, jechać do księgarni albo wiedzą, że zbyt drogie jest dla nich zamawianie, licząc na koszty też przesyłki, to ten Kindle jest po prostu dobrym rozwiązaniem. Co ja też widzę po sobie, że łatwość dostępu do książki, że ja sobie kliknę albo ściągnę, to jest po prostu... To powoduje, że chętniej, częściej się po to sięga.
Tak. No tak, i też o ile Kindle jest elementem bardzo silnym marki Amazon jako brandu właśnie i dosyć łatwo ją wytłumaczyć, fenomen w ogóle tego produktu Kowalskiemu, bo po prostu jest to kojarzone, o tyle AWS to tylko nic nie znaczący, tak naprawdę nic nie mówiący akronim, który... Tak jak mówię, większość ludzi może kojarzyć z jakichś transmisji sportowych i trochę ta korelacja znaczka AWS z danymi może tam występować, bo jakiś wykres się pojawi na przykład, kiedy jedzie bolidę w jeden albo coś innego, ale co do zasady taki Smyf czy Kowalski z ulicy to o tym, że jest coś takiego jak Amazon Web Services raczej nie wie, nie? A okazuje się, że prawie 20% przychodów i 60% ponad zysku operacyjnego to jest właśnie w ubiegłym roku AWS i to tylko rośnie, nie? Tak więc AWS to chyba jest to, czym usługi są dla Apple, nie? Tak mi się wydaje. Mogę się mylić oczywiście, Mateusz, ale to jest ten haczyk, który Amazon zarzucił na cały szeroki rynek, nie? Technologiczny.
Tak, tak, zdecydowanie. To, jakie firmy korzystają z AWS, to jest jakby... Wydaje mi się, że taki właśnie Smyf bądź Kowalski, o których wcześniej wspomniałeś, dowiadują się o AWS-ie, jak coś się dzieje, tak jak chyba w zeszłym roku na jesień. To było okolice października, był jakiś tam, to jest jakiś tam, jakaś awaria, coś tam nie zgrało się, no nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie jestem na tyle znawcą i tu wtedy od razu już były problemy z, nie wiem, ze Snapchatem, z Disneyem, linie lotnicze w Stanach Zjednoczonych, czy Perplexity miało problemy i wtedy pisze się o AWS, a tak to gdzieś działa z tyłu, po cichu, na zapleczu, na tym backstage'u, no naprawdę bardzo duża część, już nie pamiętam, około chyba 30% właśnie tych takiej infrastruktury chmurowej to jest AWS, jeżeli mnie pamięć nie myli. W każdym razie jest to olbrzymi gracz i rzeczywiście wzrost AWS-u jest bardzo duży rok do roku. Jeżeli chodzi o przychody, to jest około 20%, więc to jest bardzo duża część. I tutaj... Wskazuje się często na to, że właśnie ten AWS to mógłby być nawet więcej warty niż Amazon, gdyby był oddzielną spółką. Tak się mówi. No oczywiście tutaj nigdy nie wiadomo, ale generalnie chodzi o to, że to jest coś, że po prostu inne firmy są uzależnione od tego rozwiązania, a przejście na inne rozwiązania chmurowe to jest bardzo drogie i dlatego wiele firm po prostu pozostanie przy tym, które wybrało. Jeżeli tylko one oczywiście dobrze będzie funkcjonowało. A tak jest zazwyczaj, poza może tą awarią właśnie z AWS-em.
No tak, to jest taka słynne nagłówki właśnie z jesieni ubiegłego roku, że połowa internetu nie działa, czyli zepsuł się prawdopodobnie AWS lub inny akronim, który również oznacza to samo, czyli generalnie centrum danych chmurowych, no na których to centrach danych teraz świat się współczesny opiera. Znalazłem fajną statystykę, bo powiedziałeś, że nie znasz dokładnie procentów, a ja znalazłem statystykę, która mówi o tym, jak to wygląda w kontekście Unii Europejskiej i danych rządowych, tylko danych rządowych, bardzo wrażliwych danych. I okazuje się, że 92% tychże danych rządowych w Unii Europejskiej przechowywanych jest w chmurze poza Unią Europejską, głównie właśnie przez firmy z USA, czyli to jest AWS na pierwszym miejscu, Azure i Google Cloud, które obsługują większość usług cyfrowych na naszym kontynencie. No i wszystkie te firmy podlegają amerykańskiemu prawu i w każdej chwili mogą zostać, mówiąc zupełnie wprost, zmuszone do działania zgodnego z interesem Stanów. To też warto mieć na uwadze, nie? Że okej, my tu mówimy o konkretnej spółce, ale jakby skutki geopolityczne tego, że ta spółka jest w gronie trzech monopolistów na magazynowanie danych w chmurze na świecie, są dużo większe niż to, że nie działa komuś Snapchat, nie?
Dokładnie. I to, czy my często tego nie doceniamy. No, cieszymy się, że na przykład wszystkie usługi mamy w jednej firmie, chociażby jak Apple, prawda? Albo korzystamy z Amazona i korzystamy, nie wiem, ze sklepu, z ich subskrypcji Prime i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, też wiemy, że w momencie, jak i w jakichś tam trudniejszych momentach dla świata, to bardzo jesteśmy uzależnieni od pojedynczych firm.
Tak, od Big Techów, dlatego ten temat w ogóle bardzo jest teraz na czasie i chyba dobrze, przynajmniej w środowisku takim banki technologicznej, bo zdecydowanie lepiej mieć tego świadomość niż po prostu no, wiedzieć, że coś takiego jest i no okej, tam są moje dane i tu się historia kończy, bo ona się tam raczej kończyć nie może. Dobrze, era Andy'ego Jassy'ego, czyli następcy Jeffa Bezosa. Jak się zmienił Amazon po odejściu Bezosa według ciebie, Mateusz?
Tutaj też warto wspomnieć, że właśnie Jassy jest z AWS-u, czyli z tego złotego dziecka Amazonu i przeszedł na prezesa firmy. No i tak, rzeczywiście zmieniło się dość dużo. Andy bardzo walczy z biurokracją. Wiadomo, też dużo się mówiło o zwolnieniach w firmie, czy to 2023-2024. W bieżącym roku też ma dojść do jakichś zwolnień, więc to jest też bardzo istotne dla tej firmy. No tutaj oczywiście to wynika też po części z AI. Też Andy Jassy zdecydował się na to, żeby trochę, jakby to powiedzieć, spłaszczyć strukturę, prawda? Żeby ta struktura w Amazonie nie przechodziła przez wielu, wielu menadżerów, tylko trochę ją spłaszczyć, żeby jednak zlikwidować niektóre szczeble podejmowania decyzji, szczeble zarządzania. I to jest, to często mówiło się o tym, że to był problem. Zwrot oczywiście w stronę AI, no ale to by się, myślę, wydarzyło też za czasów Jeffa Bezosa, że tutaj jednak wszyscy widzieli, że tutaj po prostu trzeba w tę stronę iść, ale też takie coś, co my jako, przynajmniej ja jako pracownik bym nie lubił, nie podobałoby mi się to, czyli bardzo mocne zaostrzenie takiej kultury pracy, prawda, czyli powrót do biur. No, wszyscy mówili o tym, kiedy w 2024 roku Amazon wprowadzał 5-dniowy tydzień pracy w biurze, jakieś monitorowanie wydajności, więc to jest takie, trochę można by powiedzieć, że taki CEO z prawdziwego zdarzenia, który no, zrobił wszystko, żeby jak najwięcej wycisnąć ze spółki, ale jak sobie spojrzymy w tym okresie, czyli tam od 2021 roku, okolice połowy na wykres Amazona, czyli właśnie moment, kiedy tutaj jest ten nowy prezes, no to nie wygląda tak spektakularnie. Myślę, że te jego działania przyniosą trochę wyniki w przyszłości, że jeszcze musimy na to zaczekać. Natomiast kurs w tamtym okresie znajdował się w okolicach $180, a aktualnie jest to około 250-60, natomiast też musimy pamiętać, nawet bardziej 50, natomiast też musimy pamiętać o tym, że, no, że to jest wzrost, ale jeżeli spojrzymy sobie na inne firmy technologiczne na świecie, no to jest taki, można powiedzieć, że skromny wzrost.
A z trzeciej strony to, co ty mówisz, czyli robotyzacja, która następuje, będzie pewnie postępowała jeszcze silniej w najbliższych latach, czyli mówiąc zupełnie wprost, zwolnienia z wielu magazynów Amazona. Jak się do tego dołoży jeszcze kulturę zapierdolu, mówiąc zupełnie wprost, tak, i absolutnego monitorowania każdego ruchu pracowników przy taśmach, a to z tego też słynie Amazon. Może to nie jest taki powód do dumy jak Kindle czy AWS sensu stricte, ale o tym też coraz więcej się mówi, coraz więcej się pisze i trzeba mieć tego świadomość, tak, że tutaj również, jeżeli chodzi o opinie o tej spółce, czy ocenianie tej spółki, to także jest ten element ludzki, a właściwie element człowieka, który powoli zostaje elementem do wyeliminowania. W wielu, myślę, miejscach historii Amazona tak się właśnie dzieje. Nie dalej jak kilka, nie wiem, tygodni temu czytałem, że nawet tak zwane czarne magazyny, tłumacząc wprost z angielskiego, to jest już rzecz, która się dzieje i będzie się działa jeszcze w większej skali, czyli o co tutaj chodzi? Chodzi o absolutny brak światła w niektórych magazynach właśnie Amazona i z czego on wynika? No po prostu z tego, że nie ma tam ludzi, tak? Tam pracują tylko i wyłącznie roboty pod jakimś minimalnym nadzorem, często zdalnym nawet. W Chinach to już jest, ma to też pojawiać się w Europie, więc zdecydowanie myślę, że też przed Amazonem jest bardzo kilka ciekawych takich lat tłumaczenia, może nie walki, ale tłumaczenia opinii i społeczeństwu, nie, że ta rewolucja już jest, ona będzie i nikt tego tak naprawdę nie zatrzyma, a Amazon i tak pójdzie po swoje, nie? Mówiąc zupełnie brutalnie trochę teraz, nie? Ale no tak, będzie to widoczne na pewno. W nagłówkach również, nie?
Tak, zgadzam się. Oczywiście Wiadomo, że tutaj działy PR-owe będą działały w Amazonie, czyli będą to przedstawiały, że to jest dla dobra naszych konsumentów, oczywiście, że teraz będzie sprawniejsze dostarczanie przesyłek. Być może będą nawet ogrywali to, że będzie tańsze obsługa wszystkiego, że to będzie też korzystnie finansowo dla odbiorcy. Natomiast no, powiem szczerze, że myślę, że na koniec zarobi na tym Amazon, że tu nie będzie z jakby tańszych usług o tyle, o ile, ile zaoszczędza Amazon. Ale tak, no generalnie to wiadomo, że to brzmi źle i rzeczywiście wiele osób straci pracę i każdy przypadek indywidualny jest trudny, ale w tę stronę idzie świat po prostu. I
tak.
Jeżeli nie zrobi tego Amazon, to zrobią to chińskie odpowiedniki, firmy, które walczą z Amazonem, ale skupiając się na tym temacie, tak, i w Amazonie, i w tej branży, i w wielu innych firmach po prostu ta robotyzacja będzie postępowała.
Tak, i o ile Amazon był też takim graczem, kiedy tych centrum logistyki, także w Polsce, powstawało bardzo dużo, który daje pracę wielu tysiącom ludzi, którzy akurat w tych miejscach, gdzie oni mieszkali, pracy automagicznie nie mieli, to okazuje się, że to nie był przypadek. Nie? W sensie tego typu magazyny też buduje się w takich obszarach, gdzie po prostu problem z pracą występuje. Nie? I bardzo często Amazon i dojazd do tego magazynu, nie wiem, jednym autobusem o 5 rano, który kursuje dla wszystkich pracowników, tak jest jedynym wyjściem, nie? Powiedzmy, nie? Z tej danej wioski. Więc
zgadza się.
Teraz te historie też wypływają. Nie? I nagle okazuje się, że nie wszystko było takie zbawienne i nie jest zero-jedynkowe.
Tak.
No dobra, ale zero-jedynkowy też Amazon jako spółka nie jest w ramach tego, jaką ma wagę w samym S&P 500, tak? Jeżeli chodzi już, odsłuchając nawet Magnificent 7, ale tylko skupiając się na tym indeksie, który myślę, że większość słuchaczy kojarzy. Co jest, dlaczego Amazon jest taki wyjątkowy, jeżeli chodzi o S&P 500?
No tutaj musimy też, no 4% jednak udziału z jednej spółki to jest dużo. No nie jest to 8% porównując do Nvidia, ale dalej 4% to jest bardzo dużo. Oczywiście, gdy Amazon rośnie znacząco, to po pierwsze oczywiście wpływa to na wycenę S&P 500, a po drugie też często ciągnie za sobą inne spółki. Po prostu dalej jest to na zasadzie takiej, że skoro Amazon rośnie, to znaczy, że jest dobrze na świecie. To też jest taki trochę wskaźnik tego, może dobrze w Stanach Zjednoczonych. Mhm. To jest trochę też taki wskaźnik rynkowy, prawda, jeżeli chodzi o konsumpcję w Stanach Zjednoczonych, to jak wyglądają wyniki często Amazonu, jeżeli sobie spojrzymy na oczywiście sprzedaż internetową, też częściowo na sklepy fizyczne, ale no to oczywiście jest nieduży biznes, bo nawet te sklepy fizyczne to jest około 6 miliardów dolarów ze 180 miliardów zysku w trzecim kwartale zeszłego roku. Ale tak, Amazon jest takim wskaźnikiem też sytuacji rynkowej, konsumpcji w Stanach Zjednoczonych, oczywiście konsumpcji, która napędza całą branżę, więc dlatego jest to tak istotne. I jeżeli chodzi o takie, nawet jakby nawiązując do trochę pasywnego inwestowania, no to oczywiście Amazon w portfelach Finax to myślę, że stanowi około 1%, jeżeli sobie stworzymy takie portfele bardziej zdywersyfikowane, to jest to oczywiście są te wartości mniejsze, natomiast jest duża koncentracja wokół tych kilku spółek. I po prostu tak to wygląda. Ja bym nie traktował tego, na przykład tak trochę już odchodząc od tematu, ale nie traktowałbym tego ani jako zagrożenie, ani jako szansę, bo tak to wygląda i taka jest sytuacja. Jeżeli chcemy stworzyć sobie zdywersyfikowany portfel, na przykład tak jak mamy portfele w Finax, no to wtedy oczywiście ten wpływ tych spółek musi być duży, bo nie możemy ich pomijać, bo jeżeli Amazon na przykład po wynikach urośnie, tak jak jakiś czas temu było, że rósł kilkanaście procent, no to wiadomo, że S&P 500 też oczywiście proporcjonalnie zyskiwał do tego wzrostu, natomiast no po prostu mamy parę spółek na świecie, które mają olbrzymi wpływ, jeżeli chodzi o kapitalizację.
I potem, jeżeli jest jakiś, albo mowa jest o jakimś rollercoasterze na giełdzie amerykańskiej, no to właśnie one są w tych głównych, trafiają do nagłówków, tak jak to miało miejsce jesienią zeszłego roku. To fakt. Jeszcze o tym Firephone'ie trochę, bo to podcast technologiczny i myślę, że to jest dosyć ciekawe. Historia. Był rok 2014. No i Amazon chciał, mówiąc zupełnie wprost, zrobić nowego iPhone'a. Tak? Trochę bazując na sukcesie Kindle i na tym, że to się udało. Smartfon miał konkurować właśnie z iPhone'em i Samsungiem, już wtedy mocno rozpychającym się na rynku, oferując trójwymiarowy interfejs i przycisk Firefly do natychmiastowego rozpoznawania produktów i kupowania ich w serwisie. Zresztą temat przycisków to jeszcze za chwilę wróci. Generalnie szczerze powiedziawszy, że ja pamiętam te telefony Fairphone, nie? I pamiętam to z pracy właśnie w sektorze IT, wtedy jako tester. Myśmy mieli takie Fairphone'y i ktoś tam próbował na to, chciał mieć na to aplikację napisaną. I to już na tym poziomie było skazane na porażkę, nie? W sensie tam nie było dobrego API, tam nie było żadnego SDK praktycznie, nie, dla deweloperów. I to wszystko razem zsumowane tak naprawdę wyglądało jak trochę marzenie Jeffa Bezosa o tym, żeby zrobić nowego iPhone'a, które to marzenie zostało super ubrane marketingowo i sprzedane ludziom, tylko zapomniano o fundamentach i o kręgosłupie, nie? Żeby na przykład były na to aplikacje. I myślę, że to jest główny powód porażki Fairphone'ów. Ale to nie tylko one były tego typu porażką, bo jak już o tych przyciskach trochę napomknąłem, no to Amazon w ogóle miał takie podejście do stworzenia przycisku do zamawiania na przykład proszku do prania. To się nazywało Amazon Dash Buttons, lata 2015-2019, tak? Czyli fizyczne przyciski zaprogramowane tak, żeby na przykład, kiedy się je przyklei przy pralce, po ich naciśnięciu zamówić proszek do prania, nie? To też była chyba taka wizja, która miała być rewolucją, a skończyła się niczym, nie?
Tak, tak, to prawda. To był, jest takich pomysłów, no tutaj trochę przypomina też takich dużych graczy, którzy, no jak Amazon, no, oczywiście duży gracz, ale że jest bardzo dużo rzeczy, nad którymi pracują. Większość się nie uda, pewnie w Amazonie się nie udaje, nie wiem, 7 na 10 pomysłów po prostu nie wypala i przepalają pieniądze, ale te 3, co się udadzą, to są po prostu świetne. No i ten Fairphone to jest właśnie taki przykład. Ja myślę, że też dużym problemem z tym telefonem była cena, bo jeżeli wchodzi nowy telefon, który ma kosztować chyba $650, on wtedy kosztował, czyli to było na poziomie ówczesnego iPhone'a 6, to jest bardzo trudno ryzykować. Nawet jeżeli to jest Amazon, to tak jakby ktoś miał dzisiaj wprowadzić nowy telefon, pierwszy telefon w marki i też oczekiwać ceny jak za iPhone'a 17 Pro, prawda? To myślę, że to byłoby bardzo ryzykowne biznesowo. Natomiast też potem oczywiście te telefony też, taka ciekawostka, były sprzedawane po minus 80%, więc myślę, że fajnie było, bo można było złapać taki telefon dość tanio, natomiast tak jak wspomniałeś o tych aplikacjach, to też był duży problem. Ale Amazon, tak, to prawda, bardzo dużo próbuje, bardzo. I to jest też siła tej firmy, prawda, że oni mają po prostu gotówkę na to, że oni mogą próbować. Stracą nawet pewnie często dziesiątki, setki milionów dolarów i idą dalej.
Aż w końcu trafią na coś, co wypaliło i te próby wtedy po prostu trochę wyhamowują. Dlaczego o tym mówię? Bo od razu mi się Google przypomina, nie? O którym pewnie też nagramy jakoś niedługo, bo jest zdecydowanie o czym rozmawiać odcinek. I w Google słynie z tego, Mateusz, że on potrafi stworzyć 6 komunikatorów do tego samego i 5 z nich ubić, nie? Po roku istnienia, tak? Czyli to jest takie trochę cmentarzysko nieudanych startupowych pomysłów Google'a, bardzo słynne stwierdzenie w bańce technologicznej, zresztą zgodne z prawdą. U Amazona widać jest podobnie, ale zwróć uwagę, tak trochę robiąc dygresję, co się dzieje teraz w dobie AI, nie? Gdzie właściwie Google wychodzi na prowadzenie i nagle się nie pojawiają już kolejne tego typu dziwne projekciki, bo pełne skupienie idzie na Gemini i na rewolucję, którą chyba wygrywają, nie? Więc może być też tak, że jesteśmy u progu albo w trakcie tego typu przesunięcia trochę tej dźwigni na rynku w ogóle technologicznym, trochę z tej ery próbowania wszędzie do takiej ery, że okej, skupiamy się teraz na konkretnej rewolucji, która dotyczy wszystkich i w ramach niej eksperymentujemy. A jak to się wystabilizuje, to zobaczymy, gdzie w nowej rzeczywistości możemy sobie potworzyć małe inkubatory i znowu próbować, nie?
Tak, tak. Ja myślę, że cały czas w Amazonie jest takie coś, że są pomysły, o których my jeszcze nie wiemy, a nad którymi oni gdzieś tam po cichu pracują, a się dowiadujemy po prostu w momencie, gdy jest to już na w miarę zaawansowanym poziomie. Ale to jest taki przykład, po prostu firma może sobie na to pozwolić.
Tutaj jeżeli chodzi o Amazon, to też na pewno nie omija ich to, że jest temat regulacji, czy to w Stanach, tak, czy to w Europie, który również ich dotyka. Wielomilionowe kary, tak, w ramach jakiejś ugody podpisywane między innymi z FTC, tak, dotyczące subskrypcji Prime, bo tego nie powiedzieliśmy, ale Amazon to też Amazon Prime, tak? Czyli znowu kolejny chyba udany projekt tak naprawdę, bo pomijam, że rozdawany za darmo na przykład w Polsce tam za 50 zł rocznie. No ale znowu wydaje się, że okej, okay, serwis VOD za darmo, ale zobacz, że on uprawnia do darmowej wysyłki, nie? Więc jak się pewnie prześledzi to, ile Amazon na tej cenie zarabia dookoła, to wcale za darmo nie jest ten Prime, nie? Którego tak wszyscy trochę od niechcenia mamy, nie? Powłączanego.
Tak, jak naprawdę, jeżeli ktoś ma Prime'a, no to jak z czegoś szuka, to wejdzie na Amazon i tam będzie szukał jakiegoś produktu do kupna. Wiadomo, że tutaj mamy jeszcze też rywalizację trochę z produktami z Chin, czyli właśnie przede wszystkim chyba Temu jest największym takim rywalem dla Amazona, ale też no, na Temu możemy kupić... etui do telefonu, no ale chyba nikt nie kupi telefonu na Temu, prawda? Więc tutaj jest siła Amazona, ale tak, ten Prime jeszcze bardziej uzależnia odbiorcę od tej firmy i no i to jest siła tej firmy po prostu. Ja nie pamiętam, też chyba ponad 200 milionów użytkowników na świecie płaci nie, tą subskrypcję, więc no to jest imponujące, bo często nam się Amazon może kojarzyć przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, a jednak to jest też chociażby w Polsce coraz silniejszy gracz i coraz więcej osób korzysta z ich usług.
No i też warto wspomnieć, że to na Amazonie najwięksi gracze, znowu z tej samej banki technologicznej, chociażby Apple, tak, mają swoje sklepy, oficjalne sklepy, nie? Więc to, co ty powiedziałeś, nie? Zamawiając u Apple na Amazonie, nadal kupujesz u Apple, nie? Więc to też jest ważne moim zdaniem.
Tak, to jest bardzo istotne. Dzięki temu jeszcze bardziej Amazon, to cały czas wracamy do tej koncentracji, do budowania sieci powiązań różnych produktów, które i tak na koniec sprowadzają się do jednej firmy.
Tak, a że akurat jak tak zwany kredyt zaufania, którym obdarza Amazona większość rynku, jest przeogromny, no właśnie, to Amazon znowu na tym zyskuje. Także z tego punktu widzenia czysto ludzkiego i jakby eliminując strach związany chociażby z tymi chińskimi rywalami, o których sam wspomniałeś. Dobra, jeżeli chodzi o Amazon w portfelu na ten rok, to uważasz, że jakie są czasy przed tą spółką w 2026? Wydawać by się mogło, że to pytanie z cyklu Szklana Kula, ale trochę patrząc na to, jak szybko postępuje ta galopująca rewolucja AI, w której żyjemy, no wydaje mi się dosyć uprawnione, nie? Co myślisz?
Tak, ja myślę, że oczywiście w żaden sposób proszę nie traktować tego jako rekomendację, bo to absolutnie nie jest rekomendacja, bo tak jak wspomniałeś, to raczej szklana kula, że Amazon, nie wiem, czy to będzie na pewno w tym roku, może nawet nie ma pewności w którym roku, ale że to może być spółka, to co zrobił Google w ostatnim roku, w 25 roku, kiedy najszybciej rosła z tej siódemki największych spółek. I Amazon ma przestrzeń do tego, żeby właśnie za pomocą przede wszystkim tego AWS rosnąć szybciej. Natomiast też no, wiemy, że tutaj może się pojawiać wiele problemów, jeżeli chodzi właśnie chociażby o sprzedaż online. Więc generalnie Amazon jako taki długoterminowa spółka w portfelu może być pewnym wyborem, ale tutaj raczej też, jak wielu wskazuje, raczej powinniśmy się skupiać też na tym, że to długi termin jest potrzebny. To jest stabilny biznes, możemy go postrzegać jako stabilny biznes, ale jest to jednak biznes, który potrzebuje czasu. Dlatego też nawet w ostatnich latach Amazon tak szybko nie rósł jak wiele innych spółek, tych największych.
To jeszcze podpytam w kontekście długoterminowej strategii, o której sam wspominasz, opartej o ETF-y. Trochę o tym już powiedziałeś, ale chociażby patrząc na to, co możemy sobie stworzyć w Finaxie, w co możemy inwestować, już pomijając wagi w tych portfelach, bo myślę, że to akurat nie jest aż tak istotne. Chciałem zapytać też w imieniu pewnie słuchaczy, jak traktować w ogóle Amazona w tej długoterminowej strategii, chociażby w Finaxie opartej na ETF-y. Czy to jest taki pewny gracz, który po prostu jest jedną z tych Magnificent Seven, które zawsze będą ratowały, gdy inna nie domaga?
Ja myślę, że po prostu, że to jako jeden z wielu elementów na świecie, bo jeżeli mamy zdywersyfikowane portfele, jeżeli mamy portfele, gdzie naprawdę tych spółek są tysiące, wiadomo, że Amazon jest spółką, która no tutaj, tak jak wspominałem, pewnie około 1% portfelu Finax stanowi, to myślę, że tutaj jednak to jest mały element, bo nawet jeżeli nam ten 1% urośnie o 10%, no to i tak wpływ na nasz portfel nie będzie tak istotny. Może być istotny, bo pociągnie za sobą inne spółki, jak to właśnie ta wspaniała siódemka ma w stylu takie działanie. Natomiast to jest po prostu jedna z wielu spółek. Mimo, że tak duża, mimo, że o tak dużym wpływie na rynek, to jednak ta dywersyfikacja jest bardzo istotna. Oczywiście, jeżeli Amazon rośnie o te kilkanaście procent, to każdy zastanawia się, czemu w portfelu nie mam tylko Amazona, no ale też musimy pamiętać o tym, że jednak ta dywersyfikacja jest kluczem do sukcesu w długim terminie i przyjdzie moment, że Amazon będzie spadał szybciej nawet niż rynek i wtedy po prostu będziemy się cieszyli, że go nie mamy. Dlatego jako jeden z elementów składowych naszej układanki inwestycyjnej to musi być to obowiązkowo, ale ta dywersyfikacja jest kluczowa.
Książkę jeszcze mam dla was do polecenia, moi drodzy, a mianowicie jest taka książka pod tytułem Wszechmocny Amazon, Jeff Bezos i jego globalne imperium. Bardzo fajna publikacja, taka zbierająca trochę wizję i historię Amazona w taki sposób zjadliwy dla każdego. Choć oczywiście na temat Amazonu książek jest od groma i ja myślę w ogóle, że dobrą puentą tej naszej dzisiejszej rozmowy jest, Mateusz, pociągnięcie też tego, co ty powiedziałeś w kontekście pewnego rodzaju obowiązkowości, ale również traktowania z dystansem jako jedną z wielu spółek, tak, które ciągnął czy to S&P 500, czy całe Magnificent Seven. I spojrzenie na każdą z tych spółek, każdą z nich, jeżeli trafiacie na jakieś publikacje nie tylko giełdowe, właśnie przez ten pryzmat trochę multidyscyplinarności, tak przypominam sobie trochę Charlie'ego i wiesz, i myślę, że świadomość tego, jak też Amazon działa w kontekście społecznym, czy politycznym, geopolitycznym i każda z tych spółek również, nie? Z jakimi wyzwaniami się na tych obszarach takich, gdzie człowiek jest na froncie, te spółki się mierzą, to jest też coś, czym na pewno w najbliższych latach warto się zainteresować. Czy inwestujecie, czy nie, bo to też pokazuje trochę, z czym się aktualna rzeczywistość, aktualny świat, w którym żyjemy po prostu, nie, mierzy i jakie to może mieć gdzieś tam konsekwencje, a przynajmniej dać wiedzę trochę większą niż tylko cyferki i wykresy, nie?
Tak, tak, zgadza się. Chociażby właśnie to pokazujące jako Amazon, jako barometr sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.
Tak. Tak. Mateusz, bardzo dziękuję za dziś. Jeżeli wam się podobał ten odcinek i chcecie również usłyszeć o kolejnej spółce z Magnificent Seven, nie wiem, czy to ma być Google, może nie, dajcie znać w komentarzach. Możecie oczywiście również zawsze śmiało pisać na kontakt@poboczemunie.pl. Na pewno będziemy tę serię chcieli kontynuować, przynajmniej ja dołożę wszelkich starań, aby tak było, bo wam przypadła do gustu, a mnie to również cieszy, nie tylko jako fana technologii czy inwestora indywidualnego, ale również jako gościa, który zawsze lubi patrzeć trochę szerzej na to, co ma jakąś tam nazwę, jakieś tam wyniki, tak, i wydaje się być po prostu monolitem, bo to nigdy monolit nie jest, także w technologii, a może i zwłaszcza w technologii. Bardzo dziękuję, Mateusz.
Również dziękuję bardzo.
A jeżeli masz jeszcze chwilę, to zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek i recenzję w Apple Podcast oraz ocenę i komentarz na Spotify. Do następnego razu. Po czemu nie?